9 minut mamy po godzinie 12. To jest program W każdej sprawie w Radiu Łódź. I co, dzisiaj wrócimy do tematu szczepień. Mamy jutro już rozpoczynającą się loterię szczepionkową. Mamy coraz częściej pojawiające się telefony z NFZ z zachętą do tego, żeby się szczepić. Mamy billboardy zachęcające z ostatnią prostą. Mamy szczepienia przy okazji spacerów po ulicy Piotrkowskiej. Mamy szczepienia przy okazji zakupów w łódzkiej manufakturze. W perspektywie pojawia nam się, bo to była marchewka, a teraz będzie kij, pojawia nam się możliwość odpłatnych szczepień. Co jeszcze można zachęcić, co jeszcze można zrobić, żeby zachęcić Polaków do szczepień przeciw COVID-19? O tym dzisiaj w każdej sprawie.
Radio Łódź w każdej sprawie.
42 678 7878 78 to jest telefon do Radia Łódź, studio@radiołódź.pl to jest nasz adres mailowy. Jesteśmy też na radiowym Facebooku dzisiaj. Jak przekonać nieprzekonanych na tej tak zwanej ostatniej prostej? Czy jest jeszcze jakiś sposób, żeby zachęcić do szczepień? O to będę dzisiaj chciała podpytać Państwa, a przy okazji podpytać też łódzkich lekarzy, a na początek w ramach tych łódzkich lekarzy przeniosiemy się do Lublina, bo dr Tomasz Karauda ze szpitala imienia Bardickiego w Łodzi udał się na krótki, bez wątpienia zasłużony wypoczynek. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam serdecznie, kłaniam się nisko. Dzień dobry.
Pozdrawiamy Lublin przy okazji, ale będziemy pytać nie o tematy krajoznawcze, ale o szczepienia z takim silnym akcentem na ocenę akcji szczepień, z pytaniem, czy ona dobrze idzie. Pytanie oczywiście otwarte, ale ja zacznę od tego, że mamy szczepienia już wszędzie właściwie, przy okazji spacerów po Piotrkowskiej, przy okazji zakupów w manufakturze, mamy telefony z zachętą. Coś jeszcze można zrobić, żeby ludzi zachęcić?
Jest robione bardzo dużo. Dużo jest takich zachęt dla ludzi, żeby mogli się szczepić, żeby podjęli tę decyzję. Ona jest szczególnie trudna, kiedy pada hasło o tym, że nie mamy żadnego zgonu z powodu COVID-19 i jest niewiele zakażeń. Ja jako lekarz się bardzo cieszę z tego stanu rzeczy, bo o to walczymy. Chcę, żeby tak zostało. Natomiast wiemy, że jesienią u wrót już czeka mutacja delty, która na pewno przywędruje do nas dużą falą z Wielkiej Brytanii. W związku z tym musimy się na ten wariant przygotować. Jeżeli jest coś, czego jeszcze mi brakuje, to gdy pytam ludzi, czego brakuje, żeby was przekonać, to mówią, słuchamy różnych rzeczy w internecie, mnóstwa różnych teorii. Z jednej strony widzimy doktorów i z drugiej strony słyszymy o doktorach, o profesorach. Brakuje debaty takiej, jaką mamy niekiedy, gdy wybieramy prezydenta naszego kraju, gdy wybieramy prezydenta regionalnie. Dużego zderzenia, nawet wiem, że poszczególne media próbują tłumaczyć, jak to wygląda, różne teorie, ale to jest wszystko ograniczone do konkretnych mediów. Ale gdyby zrobić ogólnopolską debatę, która by przyciągnęła miliony widzów, tak, żeby rozprawić się raz na zawsze z szeregiem teorii, gdzie po jednej stronie mamy przedstawicieli właśnie antyszczepionkowców, a po drugiej stronie znakomitych fachowców, którzy strzelają dowodami, pokazują, jak wygląda proces tworzenia szczepionki, dlaczego mamy jej się nie bać, gdzie są zakłamania w różnych teoriach. Wydaje się, że to byłoby coś, co wyszłoby naprzeciw przynajmniej części ludzi, którzy waha się, bo słucha dwóch stron i to, co jest sensacyjne, to, co jest przedstawione w atrakcyjny sposób, a tak zazwyczaj teorie spiskowe są przedstawiane, ma większy posłuch i odstrasza ludzi od szczepień.
Najbardziej chyba zastanawiające jest to, że może się pojawiać coś takiego jak strach przed szczepionkami. Chyba jeszcze bardziej zastanawiające jest to, że jest grupa osób, która nadal neguje pandemię. No taka jest rzeczywistość. 42678882 studio@radiołódź.pl i Facebook do Państwa dyspozycji. Szczepienia to jest na pewno nic strasznego, nie boli. A żeby się upewnić co do tego, to spytałam o to dzisiaj w punkcie szczepień po drodze do pracy.
Już po szczepieniu.
Tak jest, jesteśmy już po. Ja po dwóch dawkach, córka po jednej.
Strasznie nie było?
Nie, nie bolało.
Wy się zaszczepiliście, bo?
Bo tak trzeba, bo nie ma innego wyjścia po prostu, żeby się w końcu tego koronawirusa pozbyć.
A znacie ludzi, którzy się szczepić nie chcą?
Ja znamy. Znaczy, no, różne są teorie. No, ludzie się nie chcą szczepić, bo uważają, że to jest wymysł, że tego koronawirusa nie ma. Niektórzy się boją po prostu szczepienia.
I tyle?
Tak.
A waszym zdaniem jest jakiś sposób, żeby ludzi przekonać do szczepień? Jeszcze coś można zrobić? Bo to już wydawać by się mogło, że już jest zrobione wszystko, co tylko możliwe.
Znaczy, no ja myślę, że trzeba dotrzeć do ludzi w ten sposób, że po prostu nie ma innego wyjścia. A żebyśmy mogli zacząć normalnie żyć, to po prostu trzeba się zaszczepić. Jeżeli tego nie zrobimy, to pewnie wrzesień będzie wyglądał tak samo jak w tamtym roku, że za chwilę znowu wszystko podzamykają.
Ty jesteś młodą osobą. Takich ludzi w twoim wieku to chyba dużo się nie szczepi.
A właśnie wydaje mi się, że więcej niż starszych. U mnie w klasie jest praktycznie wszyscy są zaszczepieni już.
I która to jest klasa?
No teraz idziemy do trzeciej liceum.
I wszyscy są zaszczepieni?
No, zdecydowana większość.
A czy było tak, że jakaś jedna osoba na przykład była jakimś probodyrem, spowodowała, że inni też chcieli?
Nie, wydaje mi się, że po prostu chcemy już mieć normalność i normalne życie takie. No, bo jesteśmy młodzi, po prostu chcemy normalności.
42678 7878 jest telefon, spróbuję odebrać. Halo.
Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry.
Stały komentator życia politycznego, rozrywkowego, nie tylko, pan Artur z Łodzi. W sprawie szczepień i nie ukrywam, że bardzo już długo czekałem na audycję o tym, żeby znowu się móc wypowiedzieć, bo ostatnio coś nie było słychać. Nic na ten temat w naszym szanownym radzie.
I jakie jest pana zdanie?
Że, proszę panią, tych, którzy się nie przekonało i którzy też mają odpowiednie fakty co do tego, żeby się nie szczepić tym eksperymentem medycznym, tym preparatem, to już się po prostu nie przekona. Oczywiście część ludzi chciała sobie wyjechać na wakacje i postawiła na szali swoje zdrowie. Najważniejsze jest właśnie tu i teraz to, żebym mogła sobie odpowiednio wypocząć. Oczywiście jest kolejna też grupa osób, ci pierwsi, ci, którzy po prostu uwierzyli mediom i w moim mniemaniu tej propagandzie, która po prostu idzie z każdej strony, głównie tutaj, jeżeli chodzi o media głównego nurtu. Ale ad vocem tego pana, który tutaj powiedział, mnie się marzy taka debata publiczna w TVN-ie, w TVP1, w TVP2, w tych mediach głównego nurtu, gdzie po jednej i po drugiej stronie staną lekarze, na przykład to niedawne Zrzeszenie Lekarzy Niezależnych, kontra oczywiście ci, którzy byli opłacani przez oczywiście firmę, na przykład Gallen Science. To już nie są żadne, proszę państwa, teorie spiskowe, tylko to są fakty. Idźmy po prostu za pieniędzmi. Kto na przykład stworzył pewnego rodzaju fundację w Polsce, kto je sponsorował? Odkryjmy te fakty przed publiką. Niech się ludzie dowiedzą po prostu, skąd to się wzięło. I trzeba przede wszystkim jasno ludziom powiedzieć, że chroni ich przed tym eksperymentem konstytucja, ustawy norymberskie, prawo genewskie i że mają prawo tego odmówić. I że to nie ma mowy tutaj na jakąkolwiek segregację sanitarną, ani jakikolwiek przymus, bo to jest po prostu to, co się teraz dzieje, to jest takie systemowe po prostu przymuszanie ludzi do szczepienia, bo nie wyjadę na wakacje, bo nie pojedę do szkoły, bo moje dziecko nie pójdzie do szkoły. Ja się nie zaszczepię i będę bronił swojego dziecka też przed tym szczepieniem, jak i swojej żony, dopóki nie uzyskam kompetentnej wiedzy i prawdy na ten temat, dopóki nie skończy się trzecia faza badań klinicznych, bo to, co się teraz dzieje, to jest eksperyment medyczny na skalę globalną. Jest to po prostu jakaś nowa forma wojny, moim zdaniem. A prawdy pewno dowiemy się za parę lat, co kryło się pod tym kryptonimem COVID-19.
Panie Arturze, bardzo dziękuję za wypowiedź. Życzę dużo zdrowia, na pewno się przyda. 42 678 7878, studio@radiołódź.pl i Facebook radiowy do Państwa dyspozycji. Zastanawiamy się, jak przekonać nieprzekonanych. Może właśnie ta ogólnopolska debata za i przeciw dałaby nam szansę na lepsze zrozumienie sytuacji, na uporanie się z naszym lękiem, na rozwianie tych jakże często jednak wciąż spotykanych wątpliwości. Nieprzekonanych do tych szczepień wciąż jest sporo. Będziemy pytać, gdzie są wątpliwości, dlaczego tak trudno jest przekonać nieprzekonanych i skąd ten opór.
Co by panią zachęciło do zaszczepienia się?
No dbanie o własne zdrowie. To wszystko. Najważniejsza sprawa, żeby nie chorować. Ale nie miałam problemu ze szczepieniem się, absolutnie.
Pojawiają się różne pomysły, jakieś pikniki, jakieś loterie.
Ja uważam, że
co
to
pani
nie ma
myśli?
Sensu.
No
ja myślę, że to wszystko nie ma sensu. Najważniejsza jest świadomość tego, że człowiek jest bardziej odporny i nic mu nie zagraża. Mhm. A osoby, które są kontra i nie chcą się szczepić, no to mogę im pogratulować beztroski, która może dla nich się źle skończyć, ale wszyscy muszą to na własnym przykładzie przetestować.
Przede wszystkim w moim przypadku to byłyby podróże, gdyż mieszkam w sumie za granicą i oczywiście szczepienia umożliwiłyby mi brak kwarantanny albo w kraju tutaj w Polsce, albo też tam, gdzie mieszkam. No i chyba takie ogólne bezpieczeństwo mi się wydaje. No jednak musimy się zaszczepić, żeby w końcu ten cały bałagan związany z COVID-em się skończył.
No chyba jakby wszystkie szczepionki były dla każdej młodzieży, że na przykład Johnson mógłby być szczepiony osoby nastoletnie, a nie tylko miały jeden wybór, czyli Pfizer.
Tak, byłaby większa pewność, później nikomu się nic nie stanie, no bo jak są te szczepionki dla młodszego wieku, no to nie ma się pewności, co będzie za kilka lat, bo one są genetyczne, nie?
Tak jest.
Wydaje mi się, że jakby były wszystkie wektorowe, to by była największa zachęta do zaszczepienia się.
Bo ludzie się po prostu mogą też stresować, co wyniknie za jakieś parę lat, na przykład z tym genetycznym, że może to wpłynąć na dzieci albo jakąś potem inne sytuacje zdrowotne, dlatego to może być takie słabe dla niektórych ludzi i to może zapeszać.
Są wątpliwości, jak słyszymy. Jest kilka bez wątpienia dominujących. Wśród nich dominuje obawa o jakość szczepionek, o to, czy są właściwie przetestowane, czy są właściwie przebadane. Z tym tematem wracamy do doktora Tomasza Karaudy.
To bardzo można merytorycznie i łatwo zbijać te argumenty pod warunkiem, że mamy do czynienia z rozmówcą spokojnym, w którym wymieniamy argumenty. Jeżeli mówimy o tym, że szczepionka powstała szybko i badania nad nią nie zostały zakończone, to ja mówię, to jest półprawda. Najważniejsze etapy badania zostały zakończone, te, które dotyczą badań molekularnych, wpływu krótkoterminowego na zdrowie i życie obywateli. Wiemy, że włączono rekordową ilość osób do badań klinicznych, ponad 40 tysięcy ludzi, którzy już mija przeszło rok od kiedy przyjęli szczepionkę. Nic się nie dzieje, nie ma odległych powikłań tej metody. Ludzie też nie wiedzą, że ta metoda już jest stosowana od kilkunastu lat. Zgoda, że nie na taką skalę, ale to nie jest metoda, która powstała na rzecz COVID-19. Ta metoda inżynierii genetycznej była już znana od kilkunastu lat. Ja się cieszę, że żyję w świecie, który nie mówi poczekajmy 10 lat na to, czy szczepionka jest bezpieczna, albo 5 lat. A wy w tym czasie wszyscy zamknijcie się w domach. Kto ma odejść, niech odejdzie. Tylko mówi, mamy metodę, która została w krótkim czasie sprawdzona, ale już praktykę mamy kilkunastoletnią przy okazji wirusa eboli, przy okazji innych metod inżynierii genetycznej, których już stosowaliśmy, ten sposób podawania substancji. I zamiast czekać 10 lat, dajemy wam teraz ratunek. To jest moralnie słuszna decyzja. Więc to jest półprawda, że to jest środek nieprzetestowany. Dużo ludzi mówi, ja jeszcze popatrzę, zobaczę, jaka będzie jesień. Na razie liczby są małe. Warto by, żebyśmy byli przed szkodą mądrzy niż po szkodzie. To jest coś, czego nam cały czas brakuje. Przekonywać ludzi dzisiaj jest dużo trudniej niż wtedy, kiedy liczby były wysokie. Warto podkreślać, i ja też podkreślam, że nie mam dodatkowych gratyfikacji ani ze strony mediów, ani ze strony rządu, ani ze strony koncernów farmaceutycznych z uwagi na to, co robię. Robię to, bo widziałem mnóstwo śmierci. Gdzieś wspólnie płakaliśmy z tymi rodzinami. Żegnaliśmy mnóstwo pacjentów. Nigdy w życiu nie widziałem choroby tak dużo osób odbierających w tak krótkim czasie. To jest nasz moralny obowiązek wobec osób, które odeszły, wobec osób, które ciężko chorowały, żeby dzisiaj ustrzec nas przed kolejną falą.
Ja myślę, że to też powinno wybrzmieć, ponieważ w telefonach pojawiają się takie opinie zapewne głęboko niesprawiedliwe, bo lekarze, którzy agitują na rzecz szczepień, nie są przez media opłacani, robią to z dobrej woli, robią to, bo bardzo im zależy, żeby tych przypadków było jak najmniej. Jeśli chodzi o te przypadki z ostatniej doby, to minionej doby w Polsce potwierdzono 104 kolejne przypadki koronawirusa. Zmarło 16 osób. Najwięcej przypadków mamy w województwach mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim. To wszystko nie znaczy, że tak zwanej czwartej fali nie będzie. W tej chwili rzeczywiście mamy taki moment uspokojenia, no ale wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, na to, co dzieje się w Rosji, żeby pojawiła się w naszej głowie wątpliwość, żeby pojawiła się taka myśl, czy nie warto przeciwdziałać jednak z pewnego rodzaju wyprzedzeniem. Ja ponownie oddaję głos Tomaszowi Karaucie.
Mówicie państwo, że to jest nieskuteczne? Nieprawda. Spójrzcie na Wielką Brytanię. Mówimy więcej zakażeń, tak? Ale kto choruje? Chorują przede wszystkim osoby poniżej 40 roku życia. Nie obserwuje się niemalże hospitalizacji osób starszych. Tam powyżej 60 roku życia jest zaszczepionych 90% ludzi. Hospitalizacje spadły z 15%, czyli ciężkie przebiegi wymagające pobytu w szpitalu, spadły z 15% zakażonych do 4% i chorują głównie osoby w średnim wieku i młodsze, czyli te grupy, które cały czas jeszcze się nie są w wystarczającym stopniu zaszczepione. Więc mamy dużo zakażeń, z których wynika niewiele hospitalizacji i niewiele zgonów. Wielka Brytania, mimo tylu zakażeń, ma podobną ilość zgonów jak jeszcze kilka dni temu w Polsce. Mhm. Więc o ten efekt walczymy.
Jak poszła akcja taka agitacyjna w łódzkim liceum? Bo wiem, że pan zachęcał młodzież. Jak poszło?
A dziękuję za to pytanie. To była też sentymentalna podróż dla mnie, bo kończyłem liceum czwarty na ulicy Pomorskiej. I cieszę się, bo to była szczera rozmowa. To była rozmowa, w której mówię: młodzi ludzie, zadawajcie pytania, jakie chcecie, jakie się pojawiają w waszym domu. Spokojnie porozmawiajmy. I wiem, że to liceum jest przodujące, jeżeli chodzi o liczbę zaszczepionych uczniów w obrębie liceum. Więc wydaje się, że jest ogromne pragnienie takiej debaty i rozmowy, w której się szczerze kładzie argumenty na stole, obala różne teorie, w których można pokazać, jak z prawdą miesza się fałsz, wprowadzając dezinformację do przestrzeni publicznej. To jest coś, czego niesamowicie dzisiaj potrzebujemy, bo wydaje nam się, że to, co jest przeczytane w internecie, jest prawdą. I musimy być bardzo wrażliwi, bardzo czujni, żeby i mieć dość wiedzy jeszcze medycznej, żeby umieć odcedzić, co jest prawdą, a co fałszem. Pada hasło: respiratory zabijają. Oczywiście respiratorem można zabić, podobnie jak skalpelem można zabić, ale respiratory, ludzie odchodzą, będąc podłączeni do respiratorów, nie dlatego, że respirator ich zabija, tylko że dlatego, że respirator jest ich ostatnią deską ratunku, bo na poprzednich etapach wspieramy ich własny oddech, a intubacja pacjenta i podłączenie do respiratora to jest mu danie jeszcze 12% szans na przeżycie. To jest bardzo niewiele, ale dla części osób wystarczająco, żeby dać drugą szansę na życie. Więc respirator jest informacją o tym, że walczymy o pacjenta do końca, a nie jest prawdą, że respiratory dobijają ludzi. Więc spokojne tłumaczenie, wskazywanie argumentów jest czymś, co wierzę, że może zdobyć serca ludzi i tej debaty jak wody na pustyni nam potrzeba.
Doktor Tomasz Karauda ze Szpitala Barlickiego próbuje często nieskutecznie mimo wszystko przekonywać nieprzekonanych, chociaż jeśli chodzi o akcję taką agitacyjną w liceum, to rzeczywiście można było powiedzieć o sukcesie. Młodzież bardzo dużo pytań zadawała, dużo bardziej świadoma, myślę, wyszła z tych rozmów. No i co ważniejsze, całkiem spora grupa młodych ludzi zdecydowała się na szczepienia. 42 678 7878 to jest telefon do Radia Łódź, studio@radiolódź.pl to jest nasz adres mailowy i Facebook także do Państwa dyspozycji. W jaki sposób przekonywać się do szczepień? Co by nas jeszcze mogło do tych szczepień przekonać?
Co by Was zachęciło do szczepień?
Na ten moment nie ma nic chyba takiego, co by mogło nas zachęcić, tak naprawdę. Jesteśmy do tego po prostu sceptycznie nastawieni.
Ale może jakaś w takim razie, nie wiem, szersza informacja albo rozszerzone badania.
To myślę, że tak.
Znaczy, żeby to było po prostu dobrze sprawdzone, a nie po prostu wprowadzone na szybko, żeby po prostu było i... Dużo plotek chodzi o to, że za rok i tak będzie się trzeba znowu szczepić, także wolelibyśmy poczekać, aż to po prostu będzie pewne.
Już się zaszczepiłam.
No to co Panią skłoniło?
Wyjazd na wakacje i powrót do normalności.
Mhm. A takie festyny, dostępność szczepionki w centrum handlowym, to zachęca czy wręcz przeciwnie?
Na pewno powinny być takie punkty całodzienne, że można po prostu wejść się zaszczepić, tak? Kilka takich punktów w dużych miastach, tak żeby nie było trzeba się umawiać, żeby to nie było utrudnione, tylko wchodzę się, szczepię i już.
No na przykład te większe możliwości zaszczepienia się w każdym miejscu, takie miejsca pojawiają się, ja przypominam cały czas o tym, zarówno na Piotrkowskiej, jak i w manufakturze. Do tych szczepień można przystąpić niemalże z biegu, po prostu będąc na wakacjach, po prostu chodząc po sklepach, spacerując. Możliwości są, to jest tylko w tym momencie, tylko i wyłącznie kwestia chęci. Do tego wcale nie musimy się szczepić w miejscu zamieszkania. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił ostatnio, że jest możliwość, przypominał właściwie, jest możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19 w miejscu, w którym spędzamy urlop.
Nie ma żadnego rozwiązania nowego legislacyjnego, nie ma żadnej szczególnej procedury. Każdy, kto będzie przebywał w jakiejś miejscowości i odpoczywał i jest zainteresowany szczepieniem, powinien zorientować się, czy gdzieś w okolicy jest taki punkt, udać się do tego punktu. Jeżeli to jest kwestia wzięcia drugiej dawki, to w zależności od dostępności tych szczepień będzie można takie szczepienie wykonać. Nie ma tutaj jakiejś szczególnej procedury. To, co może się zdarzyć, to, że nie zawsze w tym najbliższym terminie, w tym punkcie będzie preparat dostępny, no bo na przykład będzie akurat tak się składało, że tam będzie komplet pacjentów, ale jeżeli ten komplet będzie, to oczywiście w standardowym trybie będzie można zamówić i za kilka dni ten preparat do punktu trafi.
To minister zdrowia, który zachęca do tego, żeby korzystać ze szczepień również podczas pobytu na wakacjach. No a jedna z tych chyba najatrakcyjniejszych zachęt do szczepień to jest ruszająca jutro Loteria Narodowego Programu Szczepień. Przypomnę, że każda pełnoletnia, w pełni zaszczepiona osoba będzie mogła wygrać niezwykle atrakcyjne nagrody pieniężne. Będą też samochody. Przypomnijmy jeszcze, co konkretnie i w jakich odstępach czasu jest do wygrania. To przypomina prezes Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik.
Będzie możliwość otrzymania 200 zł i to będzie przyznawane co 500 osobie, która będzie uczestniczyć w loterii, jak i 500 zł, które będzie otrzymać co 2000 osoba uczestnicząca w loterii. Przewidziana pula tych nagród to 14 300 zł. 3 nagrody miesięczne to są wygrane 2 razy po 100 000 zł plus 2 samochody Toyota Corolla i główne losowanie również, czyli losowanie finałowe, które odbędzie się 6 października. Są to dwie nagrody po 1 000 000 zł, jak i 2 samochody.
Pan Karol się do nas dodzwonił. Panie Karolu, dzień dobry.
Proszę Państwa, odnośnie szczepionek.
Boję się zaszczepić i boję się nie zaszczepić. Mam pewien dylemat. Ale też są pewne takie, no mówicie państwo, jakaś tam czarna magia, pewne niedopowiedzenia. Ja mam takie pytanie. Chodzi mi o pewną grupę zawodową. Proszę mi powiedzieć, czy to też nie jest sztucznie dopędzana statystyka, bo lekarze, którzy wykryją COVID-a, mają pewne jakieś dotacje, tak? To jest grupa zawodowa, która powinna służyć społeczeństwu. I dlaczego ich tak promujemy i podobno straszne pieniądze zarabiają? Gdybyście mogli państwo powiedzieć właśnie, jaki jest poziom zarobków lekarzy w okresie pandemii? Bo czy oni specjalnie jakoś tak nie podciągają wszystkiego, pod, nawet jakiegokolwiek przeziębienia pod koronę? Bo naprawdę zarobki są podobno horrendalne i to jest zastanawiające, czy to nie jest sztuczne napędzanie statystyki.
Dobrze, spróbujemy zmierzyć się z tym pytaniem również. Natomiast ja pana bym chciała podpytać, a pan się zaszczepił?
Nie zaszczepiłem się. Akurat takie były przeciwności, to jakieś tam lekkie przeziębienie, coś tam, jakiś katarek w nosa.
Czyli
tak,
odkładamy, czekam. Odkładamy temat na razie.
Tak.
Ale planuje się pan zaszczepić?
Trudno powiedzieć. No w sumie to, no może tak, ale no po prostu rozważam pewne i za i przeciw. No i na razie jestem taki po prostu osobą wyczekującą.
A niech mi pan powie, co by pana przekonało?
Ojejku, nie wiem. Naprawdę nie wiem i po prostu no muszę jakoś tak... No trudno mi w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie. No za dużo jest za i za dużo jest przeciw, no.
Czyli bijemy się z myślami cały czas.
Znaczy my bijemy się z myślami i tak jak mówię, no mam znajomych lekarzy i podobno są zarobki bardzo wysokie i tak mnie to zastanawia, czy to nie jest takie sztuczne napędzanie tej koniunktury pod tym kątem. I gdybyście państwo mogli kiedyś powiedzieć, ile lekarzy, nawet takiej podstawowej opieki zdrowotnej, którzy pracują przy COVID-zie, ile oni teraz zarabiają. To jest grupa zawodowa, która powinna służyć społeczeństwu. Przysięga Hipokratesa, a teraz, żeby ich namawiać po to, żeby oni nas leczyli i mamy im dziękować, gdyby jakiś pożar wybuchł w okolicy i strażacy zaprotestowali, nie przyjadą, no jak byśmy się zachowali? No.
Panie Karolu, ja mam wrażenie, że jednak praca, mamy za co dziękować. Ja myślę, że ogrom pracy.
Dziękujemy
za
oczywiście,
nimi,
ale
ogromny.
Nie aż takimi kosztami.
Bezcenny.
No, ogólnie proszę kiedyś powiedzieć w audycji, jakie są zarobki lekarzy, żebyśmy jakoś sobie...
Żeby rozprawić się z zarobkami,
żebyśmy,
tak?
Tak, oczywiście, żebyśmy przemyśleli tą sytuację, bo różnie to może być. No.
Ale zgodzi się pan z tym, że to chyba nie ma wiele wspólnego z tym, czy pan się zdecyduje na szczepienie, czy nie? To ile lekarz zarobiłby w związku
z tym? To też jest bardzo istotne.
No a pańskie zdrowie? Zdrowie najbliższych?
No... też jest ważne. No.
Myślę, że to jednak najbezcenne w moim odczuciu.
No ja rozumiem, oczywiście. No, ale żeby się leczyć, to trzeba mieć pieniądze. No tak się mówią, że zdrowie jest najważniejsze. Ale
na razie jeszcze szczepionki nieodpłatne, ale tutaj plany są różne.
No tak, ale ogólnie jeżeli chodzi... Proszę pani, są takie sytuacje, że przychodzi się do lekarza, nie ma przyjęć, bo jest koronawirus, ale może pani przyjść prywatnie i lekarz panią przyjmuje, nie ma maseczki i normalnie przyjmuje, wszystko jest okej, ale to wtedy trzeba zapłacić pieniądze. I co?
No, nie spotkałam się z taką sytuacją.
Są takie przypadki,
są
jest
takie
to dużo. Naprawdę,
to też jest niewątpliwie temat, który warto by się zająć.
Do lekarza na infolinię, to jest naprawdę bardzo długie oczekiwanie, kilkugodzinne.
No, to prawda. I tutaj tu teleporady to też jest ogromny problem, myślę, z którym już powoli powinno się jednak kończyć, bo teleporady to jednak nie jest to.
Nie, no oczywiście.
Panie Karolu, bardzo dziękuję, dużo zdrowia.
No, dziękuję,
pozdrawiam gorąco. Wszystkiego dobrego, także na wakacje. A my teraz może trochę postraszymy, bo naciera do nas wariant Delta. Ten wariant stanowi dla nas bardzo duże zagrożenie, a największe ryzyko takich poważnych powikłań niesie dla osób niezaszczepionych. Tak mówiła dzisiaj w Radiu Łódź profesor Anna Piekarska, kierownik Katedry Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala imienia Biegańskiego.
To jest gigantyczne zagrożenie, biorąc pod uwagę, że jest to wariant bardzo wysoce zakaźny, w związku z tym on będzie wypierał te warianty poprzednie. No, wariant dziki to już w ogóle chyba został wyparty, natomiast te warianty, takie jak wariant alfa, chociażby ten brytyjski, jest mniej zakaźny, mimo że wydawało nam się, że jest niedobrym bardzo wariantem. Także będzie wypierany przez deltę i niestety my cały czas mamy ogromną przestrzeń do zakażeń, dlatego że mamy zbyt mało osób zaszczepionych. Co prawda fala zachorowań była wiosną bardzo duża, ale to nas nie uratuje, bo cały czas tych osób, które są wrażliwe na zakażenie, jest bardzo dużo i one mogą właśnie ulec zakażeniu wariantem Delta.
To spróbujmy wyjaśnić, na czym polega ta różnica między wariantem Delta a dotychczasowymi wariantami i dlaczego, jakie są na przykład objawy.
To nie ma żadnego znaczenia, proszę Państwa, czy objawy są takie, czy inne. One się w jakimś dramatycznym stopniu nie różnią w istotnym stopniu od tego, co widzieliśmy do tej pory. Niektórzy zwracają uwagę, że częściej są bóle głowy, bóle gardła, natomiast to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żeby infekcji koronawirusowej nie mylić z chorobą przeziębieniową, nie mylić z grypą. Tylko jeżeli występują objawy infekcji wirusowej, występuje gorączka, bóle mięśni, bóle głowy, zrobić test. Natomiast czy to jest delta, czy to nie jest delta, to że tak powiem, zostawmy to lekarzom i zostawmy to biologom, aby to sekwencjonowali. Natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby się przede wszystkim zaszczepić, bo szczepionki cały czas chronią przed wszystkimi praktycznie wariantami i jeżeli się nie zaszczepimy, no to dajemy przestrzeń do tego, żeby właśnie ten wariant wysoce zakaźny dominował. Już powolutku dzisiaj widzimy, że mamy troszkę więcej przyjęć do szpitala niż to było w ostatnich dniach, kiedy faktycznie był dołek. Proszę Państwa, to jest ostatni moment, żeby wykorzystać jedyną broń, jaką mamy przed zakażeniami, to są szczepienia, bo my innej linii obrony tak naprawdę nie mamy i jesteśmy dziś w zupełnie innej sytuacji niż byliśmy przed drugą i przed trzecią falą, kiedy szczepień po prostu nie było albo było ich zdecydowanie za mało, były dla wybrańców, bo po prostu szczepionek było w Polsce mało. W tej chwili zaszczepić się może każdy powyżej 12 roku życia i jeżeli tego nie zrobimy, to kolejna fala może być równie dramatyczna jak ta wiosenna. Proszę Państwa, to nie jest argument, że u pojedynczych pacjentów zaszczepionych występuje zakażenie. To nie jest argument przeciw szczepieniom, bo jednak większość zdecydowana, 99% tych, którzy chorują, to są zdecydowanie osoby niezaszczepione.
Tyle profesor Piekarska, a teraz jest z nami pani Renata. Słyszymy się, pani Renato?
Już, tak, jestem, słyszę.
Pani Renata, w temacie dzisiejszych szczepień, zachęt.
Tak. Chciałabym po prostu powiedzieć o takiej sytuacji w tym tygodniu, jadąc do sklepu. No wiadomo, w tramwaju zakładam tą maseczkę. Wysiadam z tramwaju na ulicy Pomorskiej przy liceum 8 na Pomorskiej. Młodzi ludzie też oczywiście jadący tym samym tramwajem bez maseczek. Ja w tej maseczce zdążyłam wysiąść, więc wiadomo, że już na ulicy tą maseczkę mogę zdjąć, ale już jakby napotkałam dziewczyna chłopak, tych młodych ludzi tam kierujących się w stronę tego liceum właśnie. I po prostu nazwali mnie covidowym świrem, więc byłam szokowana, no jakby nie skomentowałam tego w ogóle. Jednak przeraża mnie ta
niewiedza, nieświadomość. Bo jak to skomentować?
Jak to skomentować? Wie pani, no mam dzieci, mam wnuki. Ja po prostu byłam w szoku. No ale no cóż powiedzieć, nie wiem z czego to wynika. Jestem pracownikiem szpitala, pracowałam przy placu Halera w COVID-zie. Po prostu to, co człowiek widział i słyszał i obserwował, to jest dramat. Nie wiem, czy ta niewiedza, nieświadomość wynika z tego, że jeszcze w gronie najbliższych tych osób nikt nie chorował i nie odszedł. Czy no, też człowiek jakby nie życzy i nie chciałby, żeby tak było, ale ta nieświadomość właśnie u młodych ludzi przeraża mnie. Nie wiem, tak, do czego to zmierza, ale moim zdaniem do niczego dobrego.
Ja też zastanawiałam się nawet rozmawiając z łodzianami, jak to jest, że jest grupa osób tak zwanych niewierzących w pandemię. to w tym momencie to już jest trudne, do chyba nawet do wytłumaczenia racjonalnie.
Tak. No ja nie wiem, czy to jest psychika tak skonstruowana, że oni jakby to odpychają od siebie.
Wyparcie
nie
następuje.
Mogą, tak, wyparcie, tak, dosłownie, bo psychika tego nie zniesie. Nie wiem, ale przykre to jest sytuacje takie właśnie, jak mnie spotkała teraz. Mhm. To jest bardzo to nieprzyjemne i trudno się do tego odnieść. No naprawdę młodzi ludzie też powinni niejednokrotnie, bo ja uważam tak, no każdy w swojej głowie, w swoim sercu, sumieniu muszą tą sprawę jakby rozstrzygnąć, ale że no, obnoszą się z tym swoim właśnie podejściem do sprawy bardzo brzydko. I jest to przykro. Po prostu jest to przykro.
Ale rozmawialiśmy też dzisiaj z 17-latką, bardzo rozsądną dziewczyną, która powiedziała, że szczepi się, cała jej klasa się zaszczepiła. Oni nie mają najmniejszych wątpliwości, chcą wrócić do normalności. I myślę, że takich młodych ludzi szczęśliwie też mamy. A to, co mówił doktor Karauda, że spotkał się z młodymi ludźmi w liceum, że oni powiedzieli tak, rozumiemy, to ktoś nam wytłumaczył bardzo dobrze, teraz jesteśmy świadomi, chcemy. Być może za mało docieramy, być może cały czas tego, co mówimy, tak, wciąż za mało, choć zdawałoby się, że mówi się bardzo dużo. Pani Renato, wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję, że się z nami podzieliła.
Oby jak najmniej. Wszystkim życzę zdrowia i miłego dnia.
Bardzo gorąco pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. I, no dobrze, a my zastanówmy się, jak to jest z tymi zachętami. A jeszcze jest jeden telefon, to ja spróbuję odebrać. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Andrzej z tej strony. Chciał pozdrowić wszystkich szczepionych i niezaszczepionych.
Mhm. Pozdrawiamy.
Słucham cały czas pani redaktor i tego wszystkiego, że nie odchodzą i czy odchodzą. Umierają ci, co są zaszczepieni i ci, co nie są zaszczepieni. I ja rozumiem, dlaczego się nie zaszczepiłem, dlatego że mam sprawy sercowe, mam cukrzycowe i tak będę musiał umrzeć i tak. Czy ja umrę teraz, czy za 10 lat, to zależy tylko od tego z góry. Ja życzę wszystkim zdrowia i żeby nie namawiać jeden drugiego, co kto ma zrobić. Jeżeli ja namówię kogoś, że się zaszczepi i on umrze, to będzie do kogo wina? Do mnie. Różni ludzie, ile jest ludzi, tyle jest organizmów. Jeden przechodzi lepiej, drugi przechodzi gorzej. Trzeci był szczepiony i umarł. Bardzo przepraszam pani redaktor. Naprawdę, ja życzę wszystkim zdrowia i rozsądku, bo ja się kiedyś śmiałem, że się już wyleczyłem tego COVID-a. Się zapytali gdzie? W szpitalu psychiatrycznym na ulicy Aleksandrowskiej.
Panie Andrzeju, dziękuję za tę wypowiedź. My oczywiście również pozdrawiamy i zaszczepionych, i niezaszczepionych. To wszystko jest kwestia naszego sumienia, bez cienia wątpliwości. Ja dziś jednakowoż bardzo serdecznie pozdrawiam. Pytam o to, w jaki sposób, gdybyśmy jednak mogli powalczyć, w jaki sposób przekonywać nieprzekonanych. Czy coś możemy jeszcze zrobić? Rozmawiając jeszcze dosłownie przed kilkunastoma minutami z osobami, które spotkałam na ulicy, trochę pół żartem, pół serio powiedzieli mi, no to może 13. emerytura tylko dla zaszczepionych, albo 500+ tylko dla zaszczepionych. No możemy potraktować jako żart. Doktor Tomasz Karauda.
Nie, to znaczy wierzę, że jest cena, za którą ludzie gotowi byliby zrobić rzeczy wbrew swoim poglądom. W to wierzę. Że jakby przedstawić odpowiednią cenę, to ludzie powiedzą, ach, dobra, no to się zaszczepię. Sądzę, że z biegiem czasu tak będzie. Bo drodzy Państwo, przyjrzyjmy się. Papież się zaszczepił. Autorytet wśród chrześcijan. Królowa Elżbieta się zaszczepiła. Niedawno kibicowaliśmy polskiej kadrze. Robert Lewandowski jest zaszczepiony. 80% Brytyjczyków przyjęło pierwszą dawkę, a 60% ponad drugą. Czy myślicie Państwo, że wszyscy ci ludzie chcą umrzeć? Że zgodnie z tymi teoriami zbliża się jakaś zagłada? Bezpłodność tych populacji zaszczepionych? No naprawdę gdzieś musi być granica tych teorii i nawet jeżeli możemy dyskutować w sensie merytorycznym, medycznym, proszę bardzo, ale to się wymyka już powoli logice, żeby tyle osób chciało popełnić zbiorowe samobójstwo w świetle wielu tych teorii, które gdzieś tam się przetaczają przez dyskurs publiczny.
To może jednak powinno się wrócić do tematu obowiązkowych szczepień.
Obowiązkowe szczepienia to taki moment, w którym rzeczywiście narusza się wolność poglądów i podejścia wielu ludzi. Chociaż nie zapominajmy, że wiele szczepień w Polsce jest obowiązkowych. Czy nie powinna być obowiązkowa szczepionka, która przeciwdziała, chroni przed chorobą, która odbiera 75 tysięcy istnień rocznie, około roku czasu? Czy nie powinna być szczepionka obowiązkowa przeciwko chorobie, która w skali świata odbiera życie 4 milionom ludzi w ciągu roku? To jest tak, jakby Estonia i Litwa razem wzięte zniknęły z powierzchni Ziemi. Tylko że problem w tym, że badania, obserwacja nad szczepionką jeszcze nie została zakończona i jakby w sensie strictem to jest to produkt dopuszczony w trybie awaryjnym, bo tak nie patrzymy na szczepionkę 5 czy 10 lat. Więc to jest pewien prawny dylemat. No i również wolałbym nie stawać po stronie osób, które mówią tak, to ma być obowiązek. Z przyczyn osobistych ilość gruźb śmierci dla mnie i mojej rodziny ostatnio jest przytłaczająca. Musiałem skierować sprawę do prokuratury okręgowej. Więc jeżeli ktoś ma podejmować decyzję w tym zakresie, to państwo. Ja będę do końca trzymał się tego, żeby zdobywać mimo wszystko serca ludzi do tej idei, ale nie będę potępiał tych, którzy zdecydują się na to, żeby wprowadzić taki obowiązek.
Pani Elżbieta dodzwoniła się do nas. Witamy Pani Elżbieto.
Dzień dobry.
I będzie głos tym razem nie przeciwko.
Nie, broń Boże. Jestem przykładem rodziny, która jest cała w komplecie zaszczepiona. Pani redaktor, a pierwszą szczepionkę przyjęła seniorka, moja mama, 95-letnia kobieta, no chociażby ze względu na wiek, no to poszła jako pierwsza, a my później żeśmy się zapisywali zgodnie z kolejności wiekowej. Cała rodzina przyjęła szczepionkę bezproblemowo, bez namowy żadnej. Nawet jeden z członków rodziny jest uczulony, poszedł, przyjął, nic nie zadziało. Szczęśliwi wszyscy jesteśmy, zadowoleni.
I jesteście bezpieczni, macie jednak taką świadomość, że zrobiliście wszystko, co było możliwe i jesteście przygotowani na tą ewentualną czwartą falę, tfu, odpukać oczywiście.
Tak, bo jest to coś, czego jeszcze my nie znamy, jako ja, jako zwykły szary człowiek, nie zna tej choroby, prawda, boimy się.
Nikt z nas tak do końca nie zna.
No właśnie, także mówię, nie wyobrażam sobie, żeby nie ktoś na przykład formą finansową namawiał na szczepienie. Nie, bo to jest moja decyzja, moja osobista decyzja, moje przekonanie, że robię to dobrze i tak powinno być.
Czyli tutaj te loterie nie mają specjalnie znaczenia.
Dla mnie nie, a broń Boże. A jeszcze a propos tych masek. Pani redaktor, nie wiem, jak jadą pojedyncze osoby młode, maseczki założą, ale jak jadą w grupie właśnie, masek nie kładą. Nie wiem, dlaczego jest to poniewieranie, lekceważenie starszych osób, które siedzą w maskach. Im też jest ciężko oddychać, a założą maseczki, a młodzież dumna, że jedzie bez masek, no to już jest ignoracja straszna, lekceważenie osób. No nie umiem sobie tego też wyobrazić.
Tak.
Mam wnuków, która ma 5 lat i ona ma maseczkę przy sobie zawsze i wie, że trzeba to zakładać, jak wychodzi i gdzieś wchodzi te tramwaj czy coś, to musi mieć maseczkę.
To kwestia też wzorców, tylko jeśli chodzi o młodych ludzi, to nie zawsze wzorcem jest rodzina, ci najbliżsi, dorośli, często świadomi, myślący ludzie, tylko czasem to młodzież sama dla siebie staje się wzorcem i jedno nie nosi, to już inni też nie będą nosić, po to po prostu tak żeby się wpisać, prawda, w tłum. Pani Elżbieto, bardzo serdecznie dziękuję.
Ale podsumowując właśnie wszystko, mówię, polecam, to nie boli, nie kosztuje,
Potwierdzam, nie boli.
Oczywiście. Nie boli.
Nie boli. Trochę bywa, że na następny dzień ręka trochę zaboli, ale samo szczepienie rzeczywiście.
Ale możliwe, że tak, ale i to nieraz to my sami wywołujemy to, pani redaktor, bo mówi, jak się pójdzie w normalny wir życia, to się nie myśli o tym, nie pamięta, że było zaszczepionym nawet wczoraj.
No to tak cudownie i jeszcze przy okazji ten spokój, że no już przynajmniej ten ciężki przebieg nam nie grozi. Pani Elżbieto, bardzo gorąco pozdrawiam. Wszystkiego dziękuję dobrego, też. Dużo, dużo zdrowia i wspaniałych wakacji życzę. To była pani Elżbieta. Rozmawiamy o tym, że tych przypadków ostatnio jest mało w Polsce i to akurat cieszy. Jeszcze jeden telefon mamy, spróbujmy w takim razie. Halo? Halo, halo?
Dzień dobry.
A kto tym razem się dodzwonił?
Artur.
Panie Arturze.
No, ja chciałem powiedzieć, że mnie brakuje tej takiej merytorycznej narracji, bo dominuje narracja strachu w mediach, u państwa również. I że właściwie przydałaby się taka debata, o jakiej pani mówiła. Natomiast właśnie to nie tylko się jakby sprowadza kwestia, bo państwo często taki przykład przywołują, że nie boli w kłucie igiełką, to nie w tym rzecz, bo jeszcze jest kwestia tych NOP-ów, które są dosyć ważne i są pomijane. Nawet Państwowy Zakład Higieny opublikował 34-stronicowy raport NOP-ów lekkich, średnich i ciężkich, łącznie ze zgonami. I również...
Rozumiem, żeby powstała taka debata, w której rozmawiamy o ryzyku, o poziomie przetestowania tak. szczepionek, o tym wszystkim, co wzbudza nasze wątpliwości. O to chodzi.
No dominuje jedna narracja, jakby a potem jeszcze takie rodzi się pytanie.
Ja myślę, że należy rzeczywiście zażegnać te wątpliwości i jestem całkowicie za tym, żeby takie debaty były organizowane.
Właśnie rodzi się takie pytanie naturalne, czego się boją osoby zaszczepione, jeżeli są chronione tym szczepionką właśnie, bo to nie ma tej dobrowolności, jest tak, cały czas ta presja, na razie była marchewka, teraz będzie pewnie...
Pojawi się kij. No tak, bo kwestie, one mogą być odpłatne w tym momencie, także...
No i różne inne, tam powiedzmy... Presja na osoby, które tam mogą stracić z tego powodu pracę, jeżeli nie są zdecydowane. Mhm. Ostatnio się właśnie też nie dowiedziałem, że Adam Krzyżot, nasz olimpijczyk, nie pojedzie na olimpiadę do Tokio, bo właśnie też wspomniał o tym, że stracił formę po zaszczepieniu. O tym się nie mówi. Jeszcze dwie inne trzy sportsmenki, które też się zaszczepiły, zachorowały na zakrzepicę, więc to są kwestie, wymieniany w mediach, ale no i również pan redaktor rano z panią profesor, prowadząc wywiad, wspomniał też o tym, że osoby, które się zaszczepiły, zmarły po zakażeniu się tą wersją Delta, tak?
To są niezwykle rzadkie przypadki.
Ale są. No to taka rosyjska ruletka trochę się z tego w pewnym sensie robi. No.
Gdzieś musimy mówić o tym, co globalnie jednak dają nam szczepienia. Bardzo dziękuję, panie Arturze. Niestety program dobiega końca. Nie wszystkie nawet rozmowy okazały się możliwe do tego, żeby no nie wszyscy państwo mogli otrzymać moment, żeby się wypowiedzieć. Przykro mi. Mam nadzieję, że może jeszcze do tego tematu uda nam się wrócić. Jeśli chodzi o łączną liczbę zakażonych koronawirusem w Polsce od początku pandemii, to są blisko 3 miliony, zmarło w tym czasie ponad 75 tysięcy osób. Być może jest to ten ważny moment, żebyśmy zaczęli przewidywać jednak czwarta fala. Co do tego lekarze praktycznie też nie mają wątpliwości. Ta czwarta fala przed nami. Postarajmy się przeciwdziałać. Może wykorzystajmy te wakacje również po to, żeby się zaszczepić. Dziękuję bardzo. Izabela Berkowska.
Radio Łódź w każdej sprawie.